3 dni przed końcem roku szkolnego Ron i Hermiona opuścili skrzydło szpitalne, całkowicie wyleczeni. Hermiona dawała do zrozumienia, że chciałaby pomówić o Syriuszu, ale Ron sykał za każdym razem, gdy wymieniała jego imię. Harry nie był pewny, czy jest już gotów na tę rozmowę, czy jeszcze nie. Zależało to od jego nastroju, a ten wciąż się zmieniał. Wiedział tylko jedno. Choć teraz czuł się tak nieszczęśliwy, na pewno będzie mu brakowało Hogwartu za te kilka dni, kiedy znowu znajdzie się w domu numer 4 przy Private Drive. A wcale mu nie pomagało, że teraz wiedział już, dlaczego musi tam wracać każdego lata. Przeciwnie, bał się tego powrotu bardziej niż zwykle. Profesor Umbridge opuściła Hogwart na dzień przed końcem roku szkolnego. Wyśliznęła się ze skrzydła szpitalnego podczas kolacji, zapewne licząc, że nikt nie zauważy jej odjazdu, ale na swoje nieszczęście spotkała po drodze Irytka, który dostrzegł ostatnią szansę wypełnienia polecenia Freda i zaczął ją z uciechą ścigać, okładając na zmianę laską i skarpetką pełną kredy. Sala wejściowa natychmiast wypełniła się uczniami, którzy przyglądali się tej rejteradzie z wielką uciechą, a opiekunowie domów jakoś nie bardzo starali się ich uspokoić. Profesor McGonagall opadła na krzesło przy stole nauczycielskim po paru niemrawych próbach interwencji i wyraziła głośno żal, że nie może sama wziąć udziału w ogólnej radości, bo Irytek pożyczył sobie jej laskę. Nadszedł ostatni wieczór przed końcem roku szkolnego. Większość uczniów skończyła już pakowanie kufrów i schodziła na dół na pożegnalną ucztę, ale Harry nawet nie zaczął się pakować.
— Zrobisz to jutro — poradził mu Ron, czekając na niego w drzwiach sypialni. — No chodź, konam z głodu. To nie potrwa długo. Idź, zaraz przyjdę.
Ale gdy za Ronem zamknęły się drzwi, nie ruszył się z miejsca. Nie miał najmniejszej ochoty uczestniczyć w uczcie pożegnalnej. Bał się, że Dumbledore powie coś o nim podczas swego przemówienia. Na pewno wspomni o powrocie Voldemorta. W końcu mówił już o tym w zeszłym roku. Wyjął z dna kufra pomięte ubranie, żeby zrobić miejsce na świeżo wyprane, równo złożone szaty i zauważył byle jak zapakowaną paczuszkę w samym rogu. Nie miał pojęcia, skąd się tu wzięła. Pochylił się i wyciągnął ją spod adidasów. Gdy tylko przyjrzał się jej bliżej, natychmiast sobie przypomniał. To Syriusz dał mu ją w drzwiach domu przy Grimmauld Place. Użyj tego, jak będziesz mnie potrzebował, dobrze? Usiadł na łóżku i rozwinął papier. W środku było małe prostokątne lusterko. Wyglądało na stare, a na pewno było bardzo zabrudzone. Podniósł je na wysokość twarzy i ujrzał w nim własne odbicie. Odwrócił lusterko. Z tyłu Syriusz nabazgrał kilkanaście słów. To jedno z dwukierunkowych lusterek. Ja mam drugie. Jak będziesz chciał ze mną porozmawiać, wypowiedz do niego moje imię. Pojawisz się w moim lusterku, a ja w twoim. Ja i James używaliśmy ich, kiedy mieliśmy oddzielne szlabany. Haremu zaczęło szybko bić serce. Przypomniał sobie, jak przed 4 laty ujrzał w zwierciadle Ein Eingarb swoich zmarłych rodziców. Na pewno uda mu się teraz porozmawiać z Syriuszem. Był tego pewny. Rozejrzał się, żeby upewnić się, że w dormitorium nikogo już nie ma. Spojrzał znowu w lustro, uniósł je drżącymi rękami na wysokość twarzy i powiedział głośno i wyraźnie: Syriusz! Jego oddech zamglił powierzchnię lusterka. Przysunął je jeszcze bliżej, czując narastające podniecenie, ale oczy, które mrugały do niego z zamglonego szkła, były na pewno jego własnymi oczami. Wytarł powierzchnię i znowu powiedział głośno, tak że każda sylaba zabrzmiała wyraźnie w pustym pokoju. Syriusz Blake. Nic się nie wydarzyło. Ta twarz z zawiedzioną miną spoglądająca z lusterka była na pewno jego własną twarzą. Syriusz nie miał przy sobie drugiego lusterka, kiedy znalazł się za zasłoną, powiedział cichy głosik w jego głowie. Dlatego to nie działa. Siedział przez chwilę nieruchomo, po czym cisnął lusterko z powrotem do kufra, tak że rozbiło się o dno. Przez jedną całą wspaniałą minutę był przekonany, że zobaczy Syriusza, że z nim porozmawia.
Rozczarowanie piekło go w gardle. Wstał i zaczął wrzucać jak popadnie swoje rzeczy do kufra na szczątki lusterka. I wtedy przyszła mu do głowy pewna myśl. Pomysł lepszy od tego lusterka. Wspanialszy, o wiele wspanialszy. Dlaczego do tej pory o tym nie pomyślał? Dlaczego się nie zapytał? Wypadł z dormitorium i zbiegł po spiralnych schodach, obijając się o ściany, choć nie zdawał sobie z tego sprawy. Przeleciał przez pusty pokój wspólny, przeskoczył przez dziurę pod portretem i popędził korytarzem, nie zwracając uwagi na grubą damę, która zawołała za nim: "Uczta jeszcze się nie zaczęła, na pewno zdążysz!" Ale Harry nie miał zamiaru biec do wielkiej sali. Jak to się dzieje, że kiedy duchy nie są potrzebne, to wszędzie ich pełno? A teraz zbiegł po schodach i pomknął korytarzami, nie spotykając nikogo żywego czy umarłego. Wszyscy byli już w wielkiej sali. Przy klasie zaklęć zatrzymał się zadyszany i pomyślał ze smutkiem, że będzie musiał poczekać aż do końca uczty. Ale w chwili, gdy już porzucił nadzieję, zobaczył go. Przeźroczystą postać przesuwającą się w końcu korytarza. Hej! Hej, Nick! Nick! Duch wytknął z powrotem głowę ze ściany, ukazując ozdobiony okazałymi piórami kapelusz i chwiejącą się głowę Sir Nicholasa de Mimsy Palpingtona. Dobry wieczór, powiedział, wydobywając resztę swego przeźroczystego ciała z kamiennej ściany i uśmiechając się do Harry'ego. Widzę, że nie jestem jedyną osobą, która się spóźnia. Chociaż westchnął w nieco innym sensie, rzecz jasna. Nick, czy mogę cię o coś zapytać? Bezgłowy Nick zrobił bardzo dziwną minę, wcisnął palec za sztywną kryzę na karku i nieco podciągnął głowę, najwyraźniej po to, by zyskać czas do namysłu. Dał spokój dopiero wtedy, gdy nadcięta szyja prawie się rozchyliła. Teraz, Harry? Zapytał z nieco kwaśną miną. Nie możesz z tym poczekać do końca uczty? Nie, Nick, proszę cię bardzo, muszę z tobą porozmawiać. Może wejdziemy tu? Otworzył drzwi najbliższej klasy. Prawie bezgłowy Nick westchnął. No cóż, dobrze, powiedział zrezygnowanym tonem. Nie będę udawał, że się tego nie spodziewałem. Harry przytrzymał drzwi, ale duch wolał przeniknąć przez ścianę. Czego się nie spodziewałeś? Zapytał Harry, kiedy zamknął drzwi. Że mnie znajdziesz, odpowiedział Nick, szybując ku oknu i spoglądając na ciemniejące błonia. To się zdarza czasami, kiedy ktoś cierpi z powodu czyjejś straty. No cóż, rzekł Harry, nie dając się zbić z tropu. Miałeś rację, chciałem cię znaleźć. Nick milczał. Chodzi o to, zaczął Harry, czując się bardziej zakłopotany, niż się tego spodziewał, że umarłeś, ale wciąż tu jesteś, prawda? Nick westchnął, nadal wpatrując się w błonia. Zgadza się, prawda? Nalegał Harry. Umarłeś, a jednak z tobą rozmawiam. Możesz sobie chodzić po Hogwarcie i w ogóle, prawda? Tak, odrzekł cicho, prawie bezgłowy Nick. Chodzę i rozmawiam. Tak, więc wróciłeś. Wróciłeś, prawda? Ludzie mogą stamtąd wrócić. Jako duchy. Nie muszą znikać na zawsze, zgadza się? Zapytał niecierpliwie, bo Nick milczał. Prawie bezgłowy Nick zawahał się, po czym powiedział: Nie każdy może wrócić jako duch. To znaczy, zapytał szybko Harry, to tylko czarodzieje. Ach, Harry poczuł taką ulgę, że prawie się roześmiał. Wspaniale, bo osoba, o której mówię, jest czarodziejem, więc może wrócić, tak? Nick odwrócił się od okna i spojrzał posępnie na Harry'ego. On nie wróci. Kto? Sirius Blake. Ale ty wróciłeś, żachnął się Harry. Wróciłeś, umarłeś, ale nie zniknąłeś. Czarodzieje mogą pozostawić po sobie na ziemi
ślad. Mogą błąkać się jako duchy po miejscach, po których chodzili za życia, powiedział ponuro Nik, ale niewielu obiera tę drogę, niewielu.
Ale dlaczego? Dlaczego? Zresztą to nie ma znaczenia. Syriusz na pewno nie będzie się przejmował tym, że to jest niezwykłe. Wróci, wiem, że wróci.
Tak mocno w to uwierzył, że odwrócił się i spojrzał na drzwi, przez ułamek sekundy pewny, że zaraz zobaczy Syriusza, perłowo-białego i przeźroczystego, ale idącego z uśmiechem ku niemu.
On nie wróci, powtórzył cicho Nik. On pójdzie dalej.
Co to znaczy pójdzie dalej? Zapytał szybko Harry. Dokąd? Dokąd? Posłuchaj, co się dzieje, jak ktoś umiera? Dokąd się idzie? Dlaczego nie każdy wraca? Dlaczego tu się nie roi od duchów? Dlaczego?
Nie mogę ci odpowiedzieć.
Jesteś umarły, prawda? Zapytał ze złością Harry. Jesteś, to kto może lepiej od ciebie odpowiedzieć na te pytania?
Lękałem się śmierci, powiedział Nik. Wolałem pozostać na progu. Czasami się zastanawiam, czy dobrze zrobiłem, bo to nie jest ani tu, ani tam. Tak, nie jestem ani tam, ani tu. Zachichotał cicho. Nie wiem nic o tajemnicach śmierci, Harry, bo wybrałem lichą imitację życia. Sądzę, że uczeni czarodzieje na pewno studiują tę sprawę w Departamencie Tajemnic.
Nie wspominaj przy mnie tego miejsca.
Przykro mi, że nie mogłem ci bardziej pomóc, powiedział łagodnie Nik. No cóż, wybacz mi, ale uczta. Sam rozumiesz.
I odszedł, a Harry pozostał sam w pustej klasie, gapiąc się na ścianę, w której zniknął Nik. Poczuł się teraz tak, jakby wraz z utratą nadziei ujrzenia ojca chrzestnego i porozmawiania z nim, utracił go ponownie. Zrozpaczony powlógł się z powrotem przez opustoszały zamek, zastanawiając się, czy kiedykolwiek jeszcze poczuje radość. Skręcił w korytarz wiodący do portretu grubej damy, kiedy dostrzegł, że ktoś przypina ogłoszenie do wiszącej na ścianie tablicy. Wystarczyło mu jedno spojrzenie, by rozpoznać Lunę. Nie było gdzie się schować, Luna na pewno usłyszała już jego kroki, a zresztą i tak nie był w stanie wykrzesać z siebie choć tyle energii, by się przed kimś ukryć. Cześć, mruknęła Luna, odchodząc od tablicy i zerkając na niego. A co się stało, że nie jesteś na uczcie?
A, bo straciłam prawie wszystko, co miałam, odpowiedziała pogodnie Luna. Pozabierali mi rzeczy i gdzieś pochowali, ale to ostatni wieczór i muszę je odzyskać, więc rozwieszam ogłoszenia.
Machnęła ręką w stronę tablicy, do której przypięła listę brakujących książek i ubrań z prośbą o ich zwrot. W Harrym obudziło się jakieś dziwne uczucie, zupełnie różne od gniewu i rozpaczy, które go przepełniały od śmierci Syriusza. Dopiero po chwili zdał sobie sprawę, że zrobiło mu się jej żal.
A dlaczego pochowali twoje rzeczy? Zapytał marszcząc brwi. Ach, cóż, wzruszyła ramionami. No, wiesz, chyba uważają mnie za dziwaczkę. Niektórzy nazywają mnie pomyluną, Lowgood.
Harry spojrzał na nią i dotkliwie odczuł to coś nowego. Współczucie.
To nie powód, żeby zabierali ci rzeczy, powiedział surowo. Chcesz, żebym ci pomógł je odnaleźć?
Och, nie, odpowiedziała uśmiechając się do niego. W końcu mi oddadzą, zawsze tak jest.
Tylko, że chciałam się już dziś spakować, ale dlaczego ty nie jesteś na uczcie?
Harry wzruszył ramionami.
Bo po prostu nie miałem ochoty.
No tak, powiedziała Luna, przyglądając mu się swoimi dziwnymi, tajemniczymi, wyłupiastymi oczami.
Chyba to rozumiem. Ten mężczyzna, którego zabili śmierciożercy, był twoim ojcem chrzestnym, prawda?
Ginny mi powiedziała. Harry kiwnął głową, ale z nieznanych sobie powodów stwierdził nagle, że wcale mu nie przeszkadza to, że Luna mówi o Syriuszu. Przypomniał sobie, że i ona widzi te strale.
Czy ty zaczął, to znaczy... Kto? Czy umarł ci ktoś bliski?
Tak, moja matka.
Wiesz, była naprawdę niezwykłą czarownicą, ale lubiła eksperymentować i nie wyszło jej jedno z zaklęć. Miałam wtedy 9 lat.
Przykro mi, wymamrotał Harry.
Tak, to było straszne, przyznała dość obojętnie Luna. Od czasu do czasu wciąż mi jest smutno z tego powodu, ale mam tatę. No i nie jest tak, że już jej nigdy nie zobaczę, prawda?
A nie jest tak? Wybąkał niepewnie Harry. Potrząsnęła stanowczo głową.
Och, daj spokój, przecież ich słyszałeś tam, za zasłoną.
Myślisz o... w tej sali z kamiennym łukiem. Ich tylko nie było widać, ale ich słyszałeś. Popatrzyli na siebie. Luna uśmiechnęła się lekko. Harry nie wiedział, co powiedzieć, co myśleć. Luna wierzyła w tak dziwaczne rzeczy, ale przecież on też słyszał jakieś głosy za tą kurtyną.
Na pewno nie chcesz, żebym ci pomógł poszukać twoich rzeczy?
Nie, dziękuję.
Nie, chyba po prostu zejdę na dół, zjem trochę pudingu i poczekam, aż wszystko się znajdzie. Zawsze tak jest. No to miłych wakacji, Harry.
Dzięki. I tobie też. I odeszła. A Harry, patrząc za nią, poczuł, że ów straszny ciężar w jego żołądku jakby się trochę zmniejszył.